5,5 minuty po godzinie 18, niedziela, 7 dzień lutego. Na antenie Polskiego Radia Poznań startuje kolejne wydanie audycji w sportowym rytmie. Program realizuje Łukasz Kurzawski, a dobry wieczór ze studia mówią
Dawid Cytrowski
i Krzysztof Ratajczak. Będziemy z Państwem do godziny 20, pierwszej części spotkania ze sportem i muzyką na naszej antenie. Przede wszystkim przegląd wydarzeń ligowych, czyli piłkarska ekstraklasa. Mówić będziemy także o koszykówce, o siatkówce, o piłce ręcznej, o hokejowej superlidze. Po godzinie 19 zapraszacie Państwa będziemy na dużą jeździecką imprezę na targowych terenach Poznaniu, czyli na Kawaliadę 2021. Zajmiemy się także rozstrzygnięciem plebiscytu na najlepszych sportowców w gnieźnieńskim sporcie w roku minionym, już 2020. Będziemy mówić także o zbliżającym się jubileuszu stulecia zasłużonego Wielkopolskiego Klubu Swarzyńskiej Unii. Będzie także mini-magazyn piłkarskie Gole, a w nim m.in. o futsalowej ekstraklasie. To wszystko do godziny 20. Teraz najważniejsze informacje tej sportowej niedzieli w skrócie.
Podbeskidzie Bielsko-Biała pokonało Górnika Zabrze 2-1 w pierwszym niedzielnym meczu 16. kolejki piłkarskiej PKO Ekstraklasy. Trwa spotkanie Wisły Kraków z Jagiellonią Białystok. Na razie jest 0-0. UEFA poinformowała, że pierwsze spotkanie 1/8 finału Ligi Mistrzów pomiędzy RB Lipsk a Liverpoolem zostanie rozegrane 16 lutego w Budapeszcie. Decyzja Europejskiej Centrali ma związek z zakazem lotów z Wielkiej Brytanii do Niemiec. Kamil Stoch zajął 6. miejsce w konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Klingenthal w Niemczech. Zwyciężył Norwek Halvor Egner Granerud. Drugi był Słoweniec Bor Pawlovčić, a trzeci reprezentant gospodarzy Markus Eisenbichler. Dawid Kubacki zajął 8. miejsce. 18. był Piotr Żyła, 19. Andrzej Stękała, a 21. Jakub Wolny. Klaudia Domaracka zajęła 14. miejsce w rywalizacji saneczkarskich jedynek pań podczas finałowych zawodów Pucharu Świata w szwajcarskim St. Moritz. To jej najlepszy wynik w tym sezonie. Zwyciężyła Łotyszka Elina Fitola. To po triumf w klasyfikacji generalnej sięgnęła Niemka Natalie Geisenberger. W arenie Ostrów trwa mecz 25. kolejki Energa Basket Ligi. Koszykarze BM Slam Stali podejmują Legię Warszawa. Jak sytuacja na parkiecie?
5 minut i 46 sekund do końca drugiej kwarty tego spotkania i wyraźne na razie prowadzenie drużyny Stalówki 32-18.
Oczywiście o koszykówce mówić będziemy w dalszej części naszej audycji. Na początek oczywiście muzyczny oddech, a później o futbolu.
Po godzinie 18 Polskie Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie. Satysfakcji i punktów szukały także poznańskie drużyny w 16 kolejce piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy. Rozpocznijmy chronologicznie, bo ta kolejka rozpoczęła się w piątek wieczorem o 18 na stadionie w Gdańsku, gdzie Lechia zmierzyła się z Wartą Poznań. O tym spotkaniu nasz wysłannik na ten mecz, Grzegorz Hałasik.
16. kolejka piłkarskiej Ekstraklasy. Warta Poznań zremisowała na wyjeździe z Lechią Gdańsk 1-1. O tych zespołach na łamach przeglądu sportowego pisze Jakub Treć, więc pewnie łatwo ci będzie odpowiedzieć na pytanie, kto w tym meczu punkt zdobył, a kto w tym meczu dwa punkty stracił.
Zespołem, który może cieszyć się z takiego wyniku, jest Warta Poznań, z kilku powodów przynajmniej. Przede wszystkim Lechia dotychczas pokonywała wszystkich Beniaminków, łącznie z Wartą, i pamiętamy to spotkanie na inaugurację sezonu, kiedy Warta była zespołem lepszym od Gdańszczan, co podkreślali sami piłkarze Piotra Stokowca. Wówczas takim jokerem okazał się Łukasz Zwoliński, który zdobył bramkę w takiej trudnej sytuacji. No i Warta miała prawo czuć wówczas niedosyt. Dzisiaj niedosyt czuje Lechia, która czeka od 20 listopada na domowe zwycięstwo, i Gdańszczanie w tym sezonie są bardzo, bardzo gościnni, więc nad morze miło się przyjeżdża. Co prawda dzisiaj było bardzo mroźno, zimno. Warta będzie wracała zadowolona, bo przywieźć punkt z Gdańska to zawsze cenny dorobek dla Beniaminka, dla zespołu, który walczy o utrzymanie. I tak samo biorąc pod uwagę szerszy kontekst, czyli pierwsze dwa mecze, 4 punkty, Warta udanie rozpoczęła nowy rok. I widać, że ten zespół okrzepł i nie traci punktów w głupi sposób. Z kolei Lechia może pluć sobie w brodę, bo o ile w pierwszej połowie zdominowała Wartę, to w drugiej niepotrzebnie się cofnęła. Michał Nalepa nawet mówił w przerwie, że nie, na pewno się nie cofną. No, to były jedynie tylko obietnice, jak się okazało, bo Warta była bardziej odważna, bardziej konkretna. Piotr Tworek w przerwie zwrócił uwagę swoim zawodnikom, no i to przyniosło efekt. Na pewno Warta cieszy się z tego punktu.
Zacytowałeś Michała Nalepę, który zapewniał, że Lechia nie cofnie się do defensywy w drugiej części spotkania, ale tak jak zwróciłeś uwagę, to jednak Warta zagrała odważniej, Warta zagrała ambitniej i może po prostu zmusiła Lechię do tego, żeby ta się trochę cofnęła.
To są jakby naczynia połączone, czyli Warta po prostu nie miała nic do stracenia i musiała zaatakować, a zawsze w podświadomości zawodników, kiedy schodzisz po dobrze wykonanym zadaniu w pierwszej połowie, myślisz, że w drugiej nic groźnego ci się nie może stać. No tutaj też Duszan Kuciak, nie ukrywajmy, zawinił, bo on tak niepewnie wyszedł do tej piłki, znowu nosem i takim instynktem popisał się Kuzimski, to już jego trzecia asysta w tym sezonie, więc 4 bramki, 3 asysty, całkiem niezły bilans jak na debiutancki sezon. No i kolejna bramka debiutanta tak naprawdę, bo to Mariusz Rybicki już kiedyś miał styczność z Ekstraklasą, natomiast wrócił po latach i zdobył pierwszą bramkę. Przed tygodniem był to Jakub Kiełb, dzisiaj był to Mariusz Rybicki, który no, pojawił się na boisku chwilę wcześniej, więc znowu ta energia Warty działa, bo Piotrek no, chyba czuł, że to Mariusz Rybicki dzisiaj zapewni przynajmniej punkt Warcie.
I tak właśnie się stało w Gdańsku, Lechia Warta 1-1. Posłuchajmy jeszcze, co po tym meczu powiedzieli szkoleniowcy obu drużyn, trener Lechii Gdańskie Piotr Stokowiec i opiekun Zielonych Piotr Tworek.
Remis mnie nie zadowala, wymagam od swojej drużyny znacznie więcej i myślę, że liderzy zespołu powinni więcej brać na swoje barki, tego od nich oczekuję. Zdecydowanie musimy popracować nad organizacją gry, bo trudne mecze przed nami i na pewno to jest do poprawy. Jestem rozczarowany, że nie możemy przełożyć tego, co trenujemy na treningach i pokazać tego w meczach. Wiem, że to jest dopiero początek, ale myślę, że powinno to wychodzić lepiej. Ta druga połowa, no trochę inaczej sobie to wyobrażaliśmy, nie chcieliśmy odkrywać się i wychodzić za bardzo. Chcieliśmy poczekać i spróbować skontrować. 2 celne strzały Warty, nie ujmując im nic, bo chłopaki solidnie walczyli i widać, że są zorganizowaną drużyną, z którą wcale łatwo się nie gra. Jestem rozczarowany tym wynikiem.
Przyjechaliśmy tutaj z nastawieniem, żeby wyciągnąć z tego meczu maksa. Zamierzaliśmy zagrać na tyle skutecznie w defensywie i w ofensywie, żebyśmy cieszyli się po ostatnim gwizdku z 3 punktów, bo taki cel był postawiony przed zespołem. Zdobyliśmy 1 punkt tylko i aż. Cieszymy się ogromnie z tego punktu, ponieważ wiemy, ile on nas wysiłku, szczególnie w drugiej połowie, kosztował. Natomiast dla nas najważniejszą teraz rzeczą na kolejny tydzień będzie, żebym dowiedział się i dotarł do zespołu, żebyśmy znaleźli receptę, dlaczego te pierwsze nasze połowy wyglądają tak, jak dzisiaj wyglądała pierwsza połowa w meczu z Lechią. No ja miałem déjà vu, powtórzył się gdzieś tam mecz podobnie ze Śląskiem Wrocław, zagraliśmy taką słabą pierwszą połowę. Nie było w nas iskry takiej, którą widzę w oczach tego zespołu. Nie było takiej agresji w doskoku, w odbiorze. Wyglądała pierwsza połowa, jakbyśmy sobie przyjechali tutaj pobiegać, zagrać tylko mecz. Natomiast my mamy swój cel i ten cel musimy realizować, angażując się tak jak w drugiej połowie. Myślę, że znajdę przyczynę i te równe połowy będą wtedy dawały nam komplet punktów. My oprócz tego, że mamy być pragmatyczni w swojej grze, nie możemy być bojaźliwi i to jest chyba taki klucz do tego, żebyśmy następny już mecz zagrali inaczej. Cieszymy się oczywiście z tego punktu. Bardzo fajna sytuacja, po której Mariusz Rybicki strzelił bramkę. Teraz musimy się przygotować do meczu pucharowego i następnego meczu ligowego.
Punkt wywalczony w Gdańsku bardzo cenny, tym bardziej, że temperatura nie sprzyjała grze w piłce. Umówmy się, chociaż mecz Lecha Poznań przy Bułgarskiej z Zagłębiem Lubin odbył się 2,5 godziny po meczu Warty Poznań z Lechią Gdańsk, więc temperatura była jeszcze niższa.
Głęboko oddychamy z redaktorem Marcinem Pawlickim z Polskiej Agencji Prasowej, no bo jak morznąć na meczu piłkarskiej ekstraklasy, to chciałoby się zobaczyć gole. Lech Zagłębie Lubin jednak tylko 0-0. Radośni nie jesteśmy.
Radośni nie jesteśmy, nie tylko zamarzliśmy, ale na pewno czujemy się mocno rozczarowani po tym, co pokazał Lech. Niestety drugie spotkanie w tym roku, które niestety no, nie może przysporzyć nam i kibicom poznańskim satysfakcji. Lech jest pogrążony cały czas w takim marazmie, który dopadł go w grudniu. 5. mecz bez zwycięstwa i to naprawdę zaczyna dawać się powoli do myślenia, bo to już jest no, sygnał ostrzegawczy. I można powiedzieć, że ten margines błędu, na jaki Lech mógł sobie pozwolić w tej drugiej części sezonu, właściwie chyba już został wyczerpany.
W pierwszej części spotkania to goście z Lubina pokazywali, że mają ochotę zdobyć prowadzenie w tym spotkaniu. Dwukrotnie kapitalną okazję miał Samuel Mraz, ale słowacki napastnik został powstrzymany przez chyba najjaśniejszy punkt kolejarzu, czyli bramkarza Mikiego Vanderharta. Nie tego się spodziewaliśmy.
Mikiej, tak krytykowany w ubiegłym sezonie, okazał się dzisiaj, no może nie bohaterem, ale naprawdę zagrał przynajmniej na przyzwoitym poziomie i w tych takich trudnych momentach pomógł drużynie. Defensywa też zagrała na zero, więc to tam powiedzmy w miarę wystawia jakąś tam pozytywną ocenę, aczkolwiek w tej pierwszej połowie co do gry linii obrony też można było mieć zastrzeżeń. Trener Żuraw też zresztą w przerwie dokonał jakichś zmian, nie bez powodów. Natomiast no Zagłębie zaskoczyło tym przede wszystkim, że do Poznania przyjechało mocno osłabione. Linia defensywy zagrała po raz pierwszy w takim zestawieniu. Wydawało się, że Lech, grając w optymalnym składzie, grając z Ramirezem i Szakiem od pierwszej minuty. Wszystkie argumenty były tutaj za tym, że to Lech będzie dyktował warunki, że to Lech sobie poukłada ten mecz pod siebie, a tymczasem no, byliśmy chyba troszeczkę zaskoczeni, bo to tak naprawdę Zagłębie prowadziło do 30 przynajmniej 5 minuty, było lepszym zespołem, takim konkretniejszym, tak? Te sytuacje, które stwarzali, były naprawdę groźne i no, można było się tylko zastanawiać, co się dzieje.
Zanim kolejne ligowe spotkanie z udziałem piłkarzy Kolejorza, to w czwartek nie w Radomiu, a w Sosnowcu, ale za to mecz z Radomiakiem w 1/8 finału Fortuna Pucharu Polski. Klasycy mawiają, że to jest najkrótsza droga do piłkarskiej Europy, ale po tych dwóch ligowych remisach zaczynamy się troszkę bać.
Z takim chyba delikatnym niepokojem będziemy podchodzić, bo w końcu Radomiak to jest jednak cały czas czołowa drużyna pierwszej ligi. Aczkolwiek trzeba zacząć się zastanawiać, czy Lech ma szansę zakwalifikować się do europejskich pucharów w przyszłym sezonie przez ligę, bo czołówka mocno ucieka. Aż ciężko sobie wyobrazić, że wszyscy nagle zaczną tracić punkty. W przypadku Lecha to może być tak, nie tyle najkrótsza droga, co może się też niestety okazać jedyną drogą do europejskich pucharów. Jestem optymistą, wierzę w to, co też mówi trener Żuraw, że w końcu kiedyś ten zespół zaskoczy. Może akurat ten mecz właśnie w Sosnowcu z Radomiakiem, to tak trochę śmiesznie brzmi, będzie takim, no nie wiem, może nie punktem zwrotnym, ale może awans do kolejnej rundy Pucharu Polski okaże się też takim bodźcem i uda się to przełożyć na ligę, że ten Lech zacznie w końcu też i na ligowych boiskach punktować.
Lech Poznań nie tylko zremisował z Zagłębiem Lubin 0-0 i w zasadzie wypisał się chyba już z zabawy o walkę, nawet nie tyle o Mistrzostwo Polskie, ale wydaje się, że nawet europejskie puchary są celem bardzo odległym. Paweł Jonik, telewizja WTK. Rozgorzała w sieci dyskusja na temat tego, czy trener Dariusz Żuraw powinien swoją posadę utrzymać. Jakie jest twoje zdanie na ten temat?
Wydaje mi się, że wyniki, które osiąga Lech Poznań w tym sezonie, 7 remisów, 4 zwycięstwa w 16 dotychczas rozegranych meczach Ekstraklasy, no to są wyniki poniżej wszelkich oczekiwań i pamiętajmy o tym, że inni trenerzy Lecha Poznań no, punktowali lepiej. Wszyscy w zasadzie za ery Rutkowskich punktowali lepiej niż Dariusz Żuraw, więc no tutaj faktycznie uzasadnione wydają się głosy o dymisji trenera.
Tym bardziej, że nawet jeśli chodzi o grę poznaniaków, no to trudno tutaj w ostatnim czasie doszukiwać się jakichś pozytywnych elementów.
To prawda, jeżeli chodzi o spotkanie z Górnikiem Zabrze, a także spotkanie z Zagłębiem Lubin, no to Lech Poznań nie stworzył sobie zbyt wielu dogodnych sytuacji do zdobycia gola. Szczególnie było widać to w poprzednim meczu, kiedy to zawodnicy trenera Dariusza Żurawia skupili się na dośrodkowaniach. Te dośrodkowania nie dochodziły do celu. Było ich bodajże powyżej 30 w tym meczu i no nie było widać jakiegoś pomysłu na przełamanie tej szczelnej defensywy Zagłębia Lubin. Defensywy, no, która nie spodziewaliśmy się, że ona będzie taka szczelna, prawda? No bo jednak dwóch zawodników, którzy wystąpili na środku obrony, to byli zawodnicy, którzy ze sobą nie grali wcześniej, nie tworzyli tej pary podstawowych stoperów, więc wydawało się, że to będzie odpowiedni moment na to, by przełamać tę słabą passę. W lidze nie udało się i faktycznie no, nie widać tutaj zbyt dobrych widoków na przyszłość.
No tym bardziej, że to jest chyba najbardziej przykre, że Lech rywalizuje z drużyną, której obrona tworzona jest na prędce, a i tak na poważnie nie potrafi zagrozić i to ten spotkanie, tak mi się wydaje, przypominało walenie głową w mur, kompletnie bez pomysłu na to, jak tutaj akcję w ofensywie przeprowadzić.
Zgadzam się z tobą, nie widać koncepcji na ten zespół. Coś musi się zmienić. Nie wiem, czy musi się zmienić trener, aby gra zespołu faktycznie została poprawiona. Wrócili ci najważniejsi zawodnicy poza Sykorą, no to mieliśmy już w podstawowym składzie Mikela Iszaka, mieliśmy Daniego Ramireza. Gdzieś Ramirez faktycznie próbował zdobyć bramkę, Iszak również miał swoją sytuację, ale nie widać świeżości u tych zawodników. Gdzieś brakuje tej dyspozycji, którą mogliśmy chociażby dostrzec w sparingach Lecha Poznań, które wyglądały przyzwoicie. Teraz nie widać tego błysku w oku i wydaje się, że faktycznie no tutaj te perspektywy walki o europejskie puchary, a już nie mówiąc o mistrzostwie, są naprawdę bardzo odległe.
Stanowcze w opiniach są poznańscy dziennikarze Marcin Pawlicki i Paweł Jonik. No to posłuchajmy, co po tym piątkowym spotkaniu do powiedzenia mieli trenerzy Zagłębia Lubin Martin Szewela i kolejorz Dariusz Żuraw.
Dobry początek meczu byli się z naszej strony, gdzie jsme mieli taką pewność siebie indywidualną, to samo w zespolu. Przygotowali jsme si dwie 100% szanse Samuela Mraza w pierwszej połowie i nie pustili jsme protivníka do jakiejś szanse tylko k końcu pierwszej połowie, gdzie Ramirez zagrał głową niebezpiecznie, ale druga połowa już była w rękach albo w nogach Lechu Poznań, gdzie byli mocni na piłkę, było tam dobre poruszanie, dobra kombinacja, dobra rotacja środkowych pomocników, ale my jsme zvolili strategię defensywną, gdzie wiedzieliśmy o jakości protivníka, že będę mocný na piłkę, ale ten plan, ta strategia, która była dzisiaj na naszej stronie, to zawodnicy zrobili bardzo dobre. Ja jestem zadowolony i z tym jednym punktem, co jest ok. Nasza defensywa pracowała dzisiaj bardzo dobrze, cały zespół. Nie jestem zadowolony z ofensywą, z naszym atakom, także ja myślę, jeden punkt jest ok dla nas.
Graliśmy słabiej pierwszą połowę, graliśmy w niej za wolno, wolno zmienialiśmy stronę, za mało było podań wyżej, za mało podań prostopadłych na dobrze zorganizowaną defensywę Lubina, to było za mało, w drugiej wyglądało to już lepiej, natomiast summa summarum, zabrakło zawsze tego finalnego podania, czy jak już było, to dobrego wykończenia, stąd duży niedosyt, bo nie udało nam się kolejny raz zdobyć 3 punktów. Gdzieś trzeba tego miejsca szukać na boisku, jeżeli przeciwnik jest tak mocno cofnięty, no ciężko jest środkiem, próbuje się skrzydłami, tych akcji oskrzydlających i takich, gdzie dobre, dokładne podanie byłoby dograne, było po prostu za mało w tym meczu. Jesteśmy niestety w takiej sytuacji, w której od kilku meczów nie wygraliśmy i to widać, widać brak spokoju przy rozwiązywaniu tych sytuacji. Wcześniej noga nie drży, jak byliśmy w dobrej dyspozycji, teraz jest troszeczkę inaczej. Potrzebujemy strzelić bramkę, potrzebujemy wygrać mecz i powinno to wszystko ruszyć. Natomiast no dzisiaj niestety jesteśmy w takim trudnym momencie.
Po remisie, przypomnijmy, bezbramkowym z Zagłębiem Lubin, Warta Poznań także punktami się podzieliła, remisując 1-1 na wyjeździe w Gdańsku z tamtejszą Lechią. Jeśli chodzi o pozostałe wyniki tej 16. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy, wczoraj Legia Warszawa wygrała z Rakowem Częstochowa 2-0, Piast Gliwice pokonał Śląska Wrocław także 2-0, a Pogoń Szczecin ograła Krakowie 1-0. Dzisiaj pod Beskidzie Bielsko-Biała dość niespodziewanie wygrało z Górnikiem Zabrze 2-1. Trwa mecz Wisły Kraków z Jagiellonią Białystok, do przerwy bramki nie padły. Jutro jeszcze mecz Stali Mielec z Wisłą Płock. No to spoglądamy na to, jak wygląda tabela. Na prowadzeniu Pogoń Szczecin, to się już oczywiście nie zmieni. 2 punkty przewagi nad Legią Warszawa. 3 Raków Częstochowa. 6 punktów straty już do liderującej Pogoni Szczecin. Szukamy wielkopolskich drużyn. No i Lecha znajdujemy dopiero na odległym 10. miejscu z dorobkiem ledwie 19 punktów. Warta Poznań miejsce 12 i tylko 2 oczka mniej. 17 punktów na koncie podopiecznych trenera Piotra Tworka.
O najbliższych transmisjach piłkarskich na antenie Radia Poznań będziemy Państwa jeszcze informować, a tydzień jest niesamowicie bogaty, właściwie troszkę przedłużony tydzień, bo najpierw 2 mecze piłkarskiego Fortuna Pucharu Polski z udziałem Warty i Lecha, to we wtorek i w czwartek, później niedziela i poniedziałek powrót do ligi, mecz wyjazdowy Kolejorza w Płocku, no a później w poniedziałek 15 lutego gracze Warty podejmą w Grodzisku lubińskie Zagłębie, ale to będziemy jeszcze przypominać. Za 3 minuty po kolejnym muzycznym oddechu będzie o koszykówce. A tak na zachętę powiem Państwu, że po 2 kwartach dzisiejszego meczu Ekstraklasy koszykarzy w Ostrowie Wielkopolskim Arget BM Slam Stal prowadzi z warszawską Legią 43-28. To jest bardzo pracowity tydzień, w ogóle ostatnie dni bardzo pracowite dla wielkopolskiego jedynaka w Ekstraklasie męskiej koszykówki ekipy Arget BM Slam Stal i Ostrów Wielkopolski. 25. kolejka w ten weekend, ale już wcześniej oczywiście awans FIBA Europe Cup, później 2 zaległe spotkania ligowe, między innymi poniedziałkowa porażka w Szczecinie z Kingiem, dokładnie w Stargardzie, a w czwartek znakomite spotkanie we Wrocławiu ze Śląskiem, ale niestety także przez Stalówkę przegrane 1 punktem, 97-98. Posłuchajmy zatem, co po tym wrocławskim meczu mówił gracz drużyny Stali Ostrów Jarosław Mokros.
Chyba było widać, że chcieliśmy ten mecz wygrać i cały mecz było ciężko. Zespół Śląska naprawdę nie z przypadku zajmuje taką pozycję. Naprawdę są bardzo zgrani, grają mądrze, są skuteczni. I mówię, no, żeśmy popełnili tyle błędów, teoretycznie prostych, ale no, to taka jest gra i to boli bardzo. 1 punktem przegraliśmy, szczególnie, że w końcówce już było dla nas prowadzenie i ta zbiórka ostatnia, kluczowa, gdzieś tam mi po rękach poszła, Kubie po rękach poszła i akurat trafiła na otwartą pozycję do stewarda i ją wykorzystał. No, ja zawsze powtarzam, że to naprawdę nie ma co zwieszać głów i gdzieś się wycofywać, bo to nie jest koniec meczu. Mieliśmy doskonały przykład na tej bańce, tak, gdzie w 3 meczach prowadziliśmy po 20 parę punktów i w każdym meczu straciliśmy całą przewagę. Także to właściwie 8 minut, 6 minut wystarczy, żeby to wszystko rozbić. Także no, dosięgliśmy do końca i pokazaliśmy, że da się to zniwelować. Wyszliśmy na prowadzenie i nie zebraliśmy kluczowej piłki. Tak? No, to najbardziej chyba boli. Uważam, że powinniśmy być twardzi i nawet jak coś takiego wydarzy, trzeba sfaulować gdzieś, postawić na osobistych i zawsze te parę punktów możemy obronić, także na pewno tutaj jest też pole do poprawy i cały czas praca, no mówię, jeszcze mamy już nie tak dużo czasu, ale wszystko jest w naszych głowach, tak, nie możemy sobie pozwolić na to, żeby sobie mówić, że jesteśmy zmęczeni, musimy być gotowi na każdy mecz mentalnie, a wtedy będzie dobrze.
No i mamy nadzieję, że dzisiaj będzie dobrze, na co wskazują pierwsze dwie kwarty spotkania, które dzisiaj odbywa się w arenie Ostrów. 25. kolejka spotkań w Energa Basket Lidze i prowadzenie po 20 minutach walki na parkiecie Ostrowian z Legią Warszawa 43-28. Dobrze było już od pierwszej kwarty, bo Ostrowianie te pierwsze 10 minut wygrali także 23-10. Zerknijmy szybciuteńko na dorobek punktowy, kto tam najwięcej punktów zdobywa. Smith na razie 10 punktów po 6, Kela i Sobina dla drużyny Stalówki. A w meczach, które w tej kolejce się już zakończyły, Spójnia Stargard przegrała za Stalem Zielona Góra 80-97. MKS Dąbrowa Górnicza pokonał Polfarmę Starogard Gdański 102-90. Astoria Bydgoszcz zwyciężyła Anwil Włocławek 99-96. GTK Gliwice pokonał Trefla Sopot 95-82. Jeszcze dzisiaj spotkanie w Gdyni Arki z Polskim Cukrem Toruń, a na jutro zaplanowano mecz Śląska Wrocław z Hydrotrack Radom.
No to szybciutko druga liga koszykarzy i grupa A. Nasz jedyny wielkopolski zespół w tej właśnie grupie, czyli Sklep Polski MKK Gniezno, przegrał u siebie z Notecią Inowrocław 84-88. W pozostałych spotkaniach tej 19. kolejki Żak Koszalin wysoko wygrał z Miastem Zakochanych Chełmno 127-67. Sharks Gdynia w derbach ulegli Asseco Arce 58-88. AZS UMK Toruń przegrał z SMS-em Władysławowo 73-77. W dzisiejszym meczu Politechnika Gdańska ograła Ogniwo Szczecin 89-72.
W grupie D drugiej ligi męskiej koszykówki zabieramy Państwa na spotkanie Enea Basket Junior Poznań kontra Swiss Krono Żary.
Dużo emocji w meczu Enea Basket Junior Poznań z ekipą Krono Żary, ale ostatecznie zwycięstwo, ważne zwycięstwo Poznaniaków 84-76. Michał Marek, zawodnik z drużyny z Poznania. Takie mam wrażenie, że ta nerwowa końcówka chyba trochę na własne życzenie, bo długi okres nieskuteczności jednak w tej czwartej kwarcie był.
No na pewno troszeczkę na własne życzenie nerwowa końcówka, ale no jesteśmy młodym zespołem, także nerwowe końcówki na pewno będą. Najważniejsze, że mamy dwa zwycięstwa z rzędu, pniemy się w górę, teraz chłopacy jadą na rozgrywki młodzieżowe, mamy tydzień, dwa tygodnie w sumie przerwy, dopracujemy i jedziemy dalej po kolejne zwycięstwa. Jesteśmy w dobrej myśli.
Kluczowa chyba była trzecia kwarta, kiedy udało się zrobić kilka punktów przewagi. To pozwoliło mieć jakby względny spokój w tej ostatniej czwartej kwarcie. Ta wasza nieskuteczność nie odbiła się przez to na ostatecznym wyniku.
O tak, na pewno wyszliśmy fajnie skoncentrowani z szatni. Często się nie zdarza. No, jesteśmy młodym zespołem, powtórzę to po raz kolejny. I ta koncentracja po prostu faluje, ucieka. Ale no, dzisiaj chłopacy stanęli na wysokości zadania, trafiali seriami trójki. No i nie było nic innego do wyboru, tylko wygrać.
84-76, dużo emocji w spotkaniu Enea Basket Junior Poznań kontra Krono Żary. Ostatecznie zwycięstwo poznaniaków. Trener drużyny z Poznania Bartosz Sikorski.
Emocji rzeczywiście było dużo, ale żeśmy sobie sami na te emocje zasłużyli trochę, bo już w pewnym momencie wygrywaliśmy znaczną ilością punktów i pewnie gdyby nie zespół seniorów trochę, w większości połączony z młodzieżą, to pewnie ten wynik tak by się skończył. Natomiast młodzież lubi dawać emocje kibicom przed monitorami, więc wynik się skończył, natomiast zawsze mówię win is win. Czy to jest plus 1, czy plus 20, zwycięstwo jest zwycięstwem, także mogę do końca sezonu wygrywać plus 1 i dawać takie emocje kibicom.
Ale na pewno będzie pan sobie analizował, co takiego działo się w czwartej kwarcie, skąd ta nieskuteczność, bo to chyba było kluczowe, że kilku prostych rzutów jednak nie trafiliście. Rozkojarzenie czy po prostu młodość, jak to pan wytłumaczy?
Myślę, że młodość, myślę, że już zmęczenie też zrobiło swoje, bo rzeczywiście tych meczy mamy ostatnio bardzo dużo. Dosyć poważny stop mieliśmy, ale to właśnie pokazuje się po wielkich zawodnikach czy po wielkich zespołach, że jak nawet jak jest stop, to potrafią w końcówkach wyciągnąć, także gratuluję swojemu zespołowi, a zespołowi z Żar życzę powodzenia dalej. No i tyle, dzisiaj się cieszymy ze zwycięstwa, za chwilę musimy się przygotowywać do półfinału Pucharu Polski Młodzieżowego.
No właśnie, półfinał Pucharu Polski, później wracacie do ligi. Mimo wszystko ten mecz z Krono Żary to była niespodzianka, wasze zwycięstwo było niespodzianką, to może zbudować na tę resztę sezonu zasadniczego?
Na pewno było niespodzianką, natomiast ja bardzo wierzyłem, że my ten mecz dzisiaj wygramy. Po przyjściu Michała Marka, Kuby Fischera i Patryka Stankowskiego nasza młodzież nabrała wiatru w żagle. I dzięki seniorom no, pokazuje to, że na cztery mecze, które ostatnio graliśmy po przyjściu zawodników, mamy trzy zwycięstwa i mam nadzieję, że to nie koniec.
84 do 76. Enea Basket Junior Poznań zwyciężył koszykarzy Kronożary. W innych spotkaniach Tarnowia Basket Tarnowo Podgórne wyraźnie przegrała z liderami tabeli Rycerzami Rydzyna 70 do 96. Wicider Sokół Międzychód u siebie uległ KS Koszowi Pleszew 87 do 88. W innych spotkaniach Maksimus Kąty Wrocławskie wygrał z AZS-em Basket Nysa 84 do 76. Sudety Jelenia Góra zwyciężyły Obre Kościan 90 do 68. A w derbach Wrocławia Gim Basket pokonał Exact Systems Śląsk 67 do 60.
Ekstraklasa koszykarek nie gra, bowiem jest przerwa reprezentacyjna. Wczoraj biało-czerwone w Rydze pożegnały się z marzeniami o awansie na Eurobasket Kobiet po porażce z Białorusią 49 do 80. Tutaj warto odnotować 18 minut Julii Adamowicz z Enea AZS-u Poznań, no ale niestety poznanianka punktów nie zdobyła. Rozegrano dwa mecze awansem 18. kolejki pierwszej Ligi Kobiet. Jedno spotkanie z udziałem wielkopolskiej drużyny. Lider Swarzędz na wyjeździe pokonał Mosir Bochnia 73 do 58, a w drugim spotkaniu rezerwy Enei Gorzów Wielkopolski wygrały z Wisłą Kanpak Kraków 77 do 66.
Na antenie Polskiego Radia Poznań audycja w sportowym rytmie, w której za 90 sekund będzie już blok siatkarski.
Jako się rzekło, teraz kilka słów o siatkówce. Tauron Liga Kobiet, 19. kolejka. Wczoraj w Pilskiej Hali przy ulicy Żeromskiego miejscowy Enea PTPS, okupujący ostatnie miejsce w tabeli, podejmował wicelidera Radomkę Radom.
Nie ma co ukrywać, dramatyczna sytuacja w tabeli siatkarek Enei PTPS-u Piła. Kolejne ligowe spotkanie w hali przy Żeromskiego. W tej 19. kolejce przegrane z Leclerc moją Radomką Radom 0 do 3, do 20, do 24 i do 23 trener Damian Zemu. Panie trenerze, choć wynik, przynajmniej moim zdaniem oglądając to spotkanie, absolutnie nie oddaje tego, co działo się na parkiecie, bo znowu mnóstwo serducha zostawione przez pańskie podopieczne.
Tak, zdecydowanie. Żałuję, że tego meczu nie można było oglądać w telewizji. Dlatego, że myślę, że kibice chcieliby oglądać taką Piłę, tak walczącą, tak grającą jak równy z równym, przypominam, z drugim zespołem w lidze. Tam tylko Kasi Skorupy zabrakło, ale główne skrzydłowe grały, także brawa dla dziewczyn i bardzo jestem zadowolony z tego, jak ta praca przekłada się na warunki meczowe.
Bardzo długo łapały rytm wasze rywalki dzięki waszej świetnej grze. Dopiero przy stanie 10 do 9 w pierwszym secie, jeśli chodzi o seta drugiego, no to chyba najbardziej, że albo 21 do 16, mówię o tej końcowej fazie partii numer 2. No ale jednak piorunujący finish i Johnson kapitalnie atakujący właściwie sprawę załatwiła i przegrany przez was na przewagi.
Tak, myślę, że możemy tego żałować, ale wiadomo, że skoro to jest drugi zespół w lidze, to po ich stronie będzie troszkę więcej sprytu w końcówkach, troszkę tej mocniejszej głowy, pewniejszej gry. Ja się cieszę, że byliśmy przytomni w obronie i nie oddawaliśmy inicjatywy przeciwnikowi, tylko po prostu gdzieś sportowo w końcówkach uciekło.
Na liście startowej do meczu 9 tylko zawodniczek. To jest też wyzwanie dla trenera, no i dla samych siatkarek, żeby po prostu wytrzymać tę walkę.
Tak, no jest ciężko, nie ukrywam, że nie mogę nikomu dać odsapnąć, że nie ma tej zmiany. Fizycznie jesteśmy przygotowani dobrze, skaczemy, jesteśmy szybcy, mocni, silni, ale jednak gdzieś tam stres w obawie o jakieś kontuzje się po prostu pojawia i to jest chyba nasz największy gdzieś tam z tyłu głowy kłopot.
Żal oczywiście tego, że było 0 do 3, że nie udało się na przykład doprowadzić do tiebreaka i zapisać sobie ten punkcik, tak dla was szalenie istotny, choć niektórzy mówią, że ekipa pilska powinna głównie zwycięstw szukać z rywalami tymi bliżej w tabeli i taka okazja zdarzy się najbliższy piątek. Wyjeżdżacie do Świecia na mecz z Jokerem.
Tak, na pewno mecz z Jokerem będzie dla nas ważny, ale inaczej, jeśli gramy dobrze, to sądzę, że szukajmy punktów wszędzie. Nie mówmy sobie przed meczem, że z Radomiem nie możemy, a ze Świeciem możemy. Także walczmy z każdym po prostu przeciwnikiem, grajmy o sety, o punkty i będzie dobrze. Nie zastanawiajmy się, kto jest po drugiej stronie siatki, tylko szukajmy jakości u siebie.
No to tej bardzo trudnej sytuacji organizacyjno-finansowej klubu z Piły za chwilę jeszcze wrócimy. Wczoraj Pilanki, przypomnijmy, przegrały z wiceliderem Radomką Radom 0 do 3 w kolejnych partiach do 20, 24 i 23. Dużo lepsze informacje, jeśli chodzi o nasz drugi wielkopolski zespół Energa MKS. Kalisz już w piątek pokonał faworyzowany zespół budowlany Łódź 3 do 1. Pierwsza partia dla rywalek z Łodzi 28 do 26, ale później wygrywały już kolejne partie podopieczne trenera Jacka Pasińskiego. Kolejne do 20, 17 i 19. Wielkie brawa i gratulacje. Jeszcze jedno spotkanie w tej serii gier się odbyło. BKS Bielsko-Biała uległ po tiebreaku Legionowi 2 do 3. No to wracamy do tej niezbyt wesołej sytuacji klubu z Piły, nad którym chyba powoli zaczynają zaglądać ciemne chmury.
Enea PTP Piła. Troszkę smutno się fanom robi, gdy spojrzą na tabelę, ostatnie miejsce w klubie z pięknymi tradycjami, miotany na pewno także organizacyjnymi zawirowaniami, między innymi śmierć wieloletniego prezesa Radosława Ciemięgi. Teraz stery musi dzierżyć pan Marian Jędrzejaszek.
No rzeczywiście to jest takie zadanie, które wyznaczyliśmy sobie zarówno ja, jak i koledzy tutaj, którzy mi pomagają, którzy starają się przyciągnąć jakieś pieniądze do klubu. No ale jest ciężko i to jest ciężko dlatego, że od samego początku ta drużyna nie miała szczęścia i nastąpiła zmiana trenera i nie było dodatkowego wsparcia finansowego, które miało być. Mówię o innych sponsorach niż Enea. No i tak się ułożyło. Dzisiaj sobie stawiamy takie zadanie, żeby siatkówka w ogóle z Piły nie zniknęła, bo to byłaby tragedia, gdyby mając w mieście taką ładną halę, nie odbywały się tutaj żadne zawody.
Ta hala Mosiru przy ulicy Żeromskiego, pamiętająca kapitalne występy pilskich siatkarek. Tymczasem ostatnie spotkanie ligowe z ekipą Radomki, 9 zawodniczek zgłoszonych, no to też obrazuje te problemy, z którymi się musicie borykać. Za to wyczytanie w mediach społecznościowych o przedłużeniu umowy z firmą Enea Sponsor póki co się nie odwraca.
Tak, mając taką okazję, czyli dostęp do mikrofonu, chcę sponsorowi za to podziękować. Jest to rzeczywiście ważna rzecz. Mam nadzieję, że odwieńczymy się w tych kilku ostatnich meczach, może nie wygranymi, bo gramy z mocniejszymi od siebie zespołami, ale przede wszystkim no, taką uczciwą postawą na boisku. Bo co by o tych moich czy pińskich 9 zawodniczkach nie powiedzieć, to w wszystkich tych ostatnich meczach one pokazały, że potrafią walczyć. I to właśnie między innymi też i dzięki temu naszemu strategicznemu głównemu sponsorowi, bo gdybyśmy dzisiaj nie byli im w stanie zapewnić utrzymania, wiadomo, że to jest ich praca, no to najprawdopodobniej mogłoby dojść do takiego zdarzenia, żebyśmy w ogóle tych rozgrywek nie dokończyli. Tymczasem gramy i mam nadzieję, że w Pile siatkówka zostanie.
Prezesi, w tym przypadku prezes Marian Jędrzejaszek, muszą być dyplomatyczni. No ale zapytam, wiadomo, że piękną tradycją można się szczycić, ale czy to na przykład pomaga w rozmowach w mieście?
Ja myślę, że akurat miasto nie stanowi tutaj dla nas jakiegoś, może to nie jest właściwie powiedziane, że nie stanowi problemu. Miasto sprzyja naszym działaniom i nie mogę powiedzieć tutaj nic złego. Jesteśmy ujęci w jakimś planach budżetowych miasta w zakresie finansowania sportu na ten sezon i będą to kwoty może nie oszałamiające, ale dużo wyższe niż w roku poprzednim. Rozmowy, które odbyliśmy z panem prezydentem, ale również spotkałem się z radnymi, z Komisji Sportu i Kultury, one były bardzo pozytywne. Nie mogę tutaj narzekać, wręcz odwrotnie. Natomiast chcę wygłosić taką ogólną jakby uwagę czy sentencję. Nie chcę się tutaj wymądrzać, ale wiemy doskonale, że nic nie trwa wiecznie. Mistrzem Polski była Muszyna i to wiele razy. Dzisiaj Muszyna nie gra. Mistrzem Polski był Trefl, Sopot. Dzisiaj w ogóle takiego zespołu nie ma. Zdarzają się takie powroty, że jak Feniks z popiołów, zespoły powstają po raz kolejny na nogi, czy stają na nogi. Z całą pewnością liczą się poza pieniędzmi, które są szalenie ważne i bez nich sportu na tym takim wyczynowym poziomie nie ma. Liczą się ludzie. I tutaj, co by nie powiedzieć o poprzednim prezesie, bo był osobą, która u niektórych budziła skrajne emocje, różne emocje, to jednak 20 kilka lat tą siatkówką kierował. On nie zawsze był prezesem, bo przedtem był prezes Rzemykowski. Byli inni ważni działacze, ale jakby on był tym liderem. Ja dzisiaj jestem w innym wiekowym miejscu i ja nie mam takiej energii, jak on miał, jak zaczynał 20 lat temu. Ja jestem na te czasy teraz trudniejsze na przetrwanie, na uchronienie. Natomiast można powiedzieć, ktoś taki jak taka osoba, jakim był prezes Ciemięga, jest poszukiwany. Chciałbym kogoś takiego znaleźć i go namówić, namaścić, żeby zajął tym klubem i taką próbował tworzyć drużynę. Ja bardzo chętnie bym stał za jego plecami i mu pomagał, tak jak pomagałem Ciemiędze przez wiele, wiele lat. Liczę na to, że w Pile uda się siatkówkę na tym poziomie zatrzymać. Jeśli nawet byśmy byli zmuszeni grać w niższej klasie rozrywkowej, to nikt nam drogi do kolejnego awansu nie zamyka.
Bez wątpienia trudne wyzwanie przed prezesem Enei PTPS-u Piła Marianem Jędrzejaszczym i jego współpracownikami, a my już mkniemy do pierwszej ligi żeńskiej siatkówki, tym bardziej, że wczoraj w poznańskiej hali Citizen mecz na szczycie Enea Energetykę Poznań kontra Unii Opole. Na to spotkanie wybrał się Wojciech Bernard.
Nie było spodziewanych emocji w spotkaniu na szczycie pierwszej ligi siatkarek. Enea Energetyk Poznań przegrywa 1-3 z Unii Opole. Kapitan gospodarzy Klaudia Świstek. Tak trochę nie dojechałyście na ten mecz. Pierwszy set przegrany do 16, później zaczęły się emocje, ale mimo wszystko rywalki zdecydowanie lepsze w tym spotkaniu.
Tak, ja myślę, że zagrało się bardzo słabe spotkanie. Przede wszystkim własne błędy i własne granie. Zagrało się tego, co prezentujemy na treningach, także no szkoda, no trzeba wyciągnąć wnioski i po prostu dalej iść do przodu.
Pierwsze spotkanie rozegrane tam na parkiecie rywalek, wygrane 3-2. Dzisiaj tych emocji było mniej.
Tak, no niestety dzisiaj Unia Opole było lepszym przeciwnikiem. Ja myślę, że gdzieś tam będziemy głodne tego, żeby się zrewanżować, jak trafimy na nie na przykład na playoffach. Także no wyciągamy po prostu wnioski z tego spotkania, bo niestety nie wyszło i nie zagrałyśmy dobrze.
Trochę szkoda, że ta wasza dobra passa na przełomie roku została przerwana, bo ta liczba zwycięstw była imponująca.
Wiadomo, to sport, my wychodzimy w każdym meczu i chcemy zwyciężać. Niestety zdarzają się takie spotkania, że gdzieś tam no, nie funkcjonuje nam to wszystko tak, jak powinno. I jest przykro, ale no taki jest sport.
W barwach zespołu z Opola, dobrze znana jeszcze z poprzedniego sezonu występów w barwach Energetyka Poznań, Aleksandra Muszyńska. Zwycięstwo pani zespołu, nowego zespołu, zdecydowane.
Z tego co wiem, to nie miały dwóch przyjmujących podstawowych Poznań, więc miały drobne niedyspozycje zespołu, ale uważam, że dobrze zagrały zmienniczki i mecz był w miarę wyrównany. No trochę jednak była przewaga naszego zespołu i w końcówkach to my wygraliśmy.
Pani miała okazję też pojawić się na parkiecie i z tego co wiem, to był debiut.
Tak, to był debiut. Czwartek miałam chyba pierwszy trening. Parę treningów, inna piłka, wiadomo, trochę inaczej, ale mam nadzieję, że wyszło dobrze.
Ten debiut od razu przeciwko zespołowi, w którym jeszcze pani miała z niedawno występował.
Tak, właśnie tak. Trochę sentyment jest, ale jak się wychodzi na boisko, no to już jestem w barwach Unii Opole i jestem całym sercem z Unii Opole.
Trener zespołu gospodarzy Marcin Patek. Panie trenerze, jak na starcie dwóch czołowych drużyn tej pierwszej ligi, to chyba różnica i pod względem wyniku i gry zbyt duża była w tym spotkaniu.
Była duża, bo przegraliśmy za 3 punkty. Dzisiaj zespół z drugiej strony był lepszy, tak? I trzeba się dzisiaj z tym pogodzić. Na pewno nie będziemy zwieszać głowy z tego powodu.
Pierwszy set wygrałaś nieprzegrany do 16, dopiero później się zaczęły jakieś emocje w tym spotkaniu. Co się stało na początku?
Trudno mi powiedzieć, co było od początku. Tak naprawdę Opole narzuciło trudne warunki od pierwszego seta. W drugim secie zapaliśmy lepszy kontakt. W trzecim też mieliśmy do połowy seta tak naprawdę na równo. Potem nam odskoczyły, już tego nie dogoniliśmy. I w czwarty też był taki szarpany. Tutaj myślę, że zespół z drugiej strony był troszeczkę dokładniejszy dzisiejszego dnia. Za tydzień gramy w niedzielę w Szczyrku zaległą kolejkę, 14 lutego. Potem mamy okienko. Będziemy tutaj grać w finale mistrzostw Wielkopolski juniorek.
Trener zespołu gości Nicola Vettori, dobrze znany także tutaj z czasów występów i opieki szkoleniowej w Poznaniu.
Graliśmy lepiej, graliśmy bardzo dobrze w ataku, przede wszystkim ostatnie 2 sety. Celna zagrywka. Korzystaliśmy, dzisiejsze braki kadrowe zespołu z Poznania, korzystaliśmy to myślę w najlepszy sposób. Byliśmy skupieni na swoją grę. Blok, obrona, kontratak mieli tutaj decydujące.
Tak zastanawialiśmy się, obserwując to spotkanie, ile lat minęło od czasu, kiedy miał pan okazję prowadzić zespół Energetyka jeszcze w hali przy ulicy Bokowskiej. Wyszło nam, że jakieś 7 lat.
Muszę liczyć, ale tak mniej więcej tak. 3 w Opolu, to jest 3 sezon, 2 w Toruniu oraz w Pile, także wcześniej byłem w Energetyku.
Sentyment jakiś pozostał zawsze?
No oczywiście, to jest mój pierwszy klub w Polsce, swój klub, ale to jak trzeba grać, to na boisku nie ma sentymentów, to trzeba grać, trzeba wygrać.
No to cóż, gratulujemy poznaniakowi Nicoli Vettoriemu, bo to jego drużyna Unii Opole pokonała wczoraj w meczu na szczycie pierwszej ligi siatkarek Enea Energetyka Poznań 3-1. W innych meczach tej 17. kolejki PWSZ Tarnów pokonały Częstochowiankę 3-2, Stal Mielec 3-0 zwyciężyła Nosir Świty Nowy Dwór Mazowiecki, akademiczki z Politechniki Śląskiej z Gliwice wygrały z Płomieniem Sosnowiec 3-1, Solna Wieliczka wygrała z Olimpią Jawor 3-0, a SMS Polskiego Związku Piłki Siatkowej ze Szczyrku pokonał Sampajdę Jarosław 3-1.
W pierwszej lidze mężczyzn nasz jedyny wielkopolski zespół, czyli Crispol Września, w tym sezonie walczy o utrzymanie. Wczoraj wrześnianie stoczyli zacięty bój na wyjeździe z Mickiewiczem Kluczburg, ale niestety przegrany 2-3 w tym decydującym tajbreku 16-18. Przegrali podopieczni trenera Mariana Kardasa. W pozostałych spotkaniach tej 22. kolejki zaplecza ekstraklasy siatkarzy MCKiS Jaworzno uległ BBTS-owi Bielsko-Biała 0-3. Gwardia Wrocław przegrała z Politechniką Lublin 0-3. Wisła Bydgoszcz wygrała z Olimpią Sulęcin 3-0. Bas Białystok uległ AZS-owi AGH Kraków 1-3. A KPS Siedlce pokonał Norwid Częstochowa 3-2. I jeszcze jeden wynik drugiej ligi mężczyzn. Tutaj odbyło się spotkanie awansem 18. kolejki. Wilki Wilczyn ograły pewnie SKS Gorzów Wielkopolski 3-0.
Krótki meldunek z koszykarskiego parkietu z Ekstraklasy. W Ostrowie BM Slem Stal gra z warszawską Legią i na 50 sekund przed końcem trzeciej kwarty Ostrowianie prowadzą wyraźnie 66-47. U nas za niespełna 2 minuty ciąg dalszy przeglądu wydarzeń ligowych. Mówić będziemy tym razem o piłce ręcznej i o hokejowej Superlice. Za 9 minut godzina 19. Polskie Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie. Dynamiczna muzyka w nagraniu Blondie. Mamy nadzieję, że także dynamiczny był wczorajszy mecz w Gnieźnie w Kalinie. Nie wiem, czy są łopatki. Spotkanie na szczycie pierwszej ligi żeńskiej piłki ręcznej. Grały wiceliderki z MKS-u PR Urbis Gniezno z Samborem Tczew. Drużyna gości wygrała jednak ostatecznie to spotkanie 33-23. Jest samodzielnym liderem grupy A pierwszej ligi Szczypiorlistek, choć w tym meczu do przerwy był remis, ale szczegóły zna nasz reporter Rafał Muniak.
Robert Popek, trener zawodniczek z Gniezna, dzisiaj lider tabeli, okazał się jednak za silny dla was.
No tak, do przerwy stawialiśmy mocne warunki, to szło łeb w łeb. Niestety w drugiej połowie, no w piłce ręcznej tak jest, że jak się nie ma skuteczności i wypracowaliśmy dobre sytuacje, bo mieliśmy dwa karne i kontry, no po prostu nie wpadało. Jak nie wpada, to gdzieś w dziewczynach wchodzi taka troszeczkę rezygnacja, a z drugiej strony wszystkie takie sytuacje, gdzieś tam sporne, piłki odbite wracały do nich. No i no cóż, no taki jest sport, trzeba podnieść głowę i walczyć dalej. Nie udało się dzisiaj, spróbujemy na przestrzeni całej ligi grać jak najlepiej i wywalczyć najwięcej punktów.
Zawodniczki z Tczewa rzeczywiście dopiero w drugiej połowie zdobywały tą większą przewagę, ostatecznie 10-punktowa.
Myślę, że ta przewaga 10 punktów nie oddaje tego, co się dało na parkiecie, bo naprawdę, no tak to jest w piłce ręcznej. Jak się nie zdobywa tych bramek i nie wpadają, bo mieliśmy i słupki i sam na sam nierzucone, gdzieś przerzutki nie wchodziły, a im z kolei wpadało wszystko w większości i tak jak mówisz, odbite piłki wracały do nich, z tego były rzuty karne. Dziewczyny zostawiły dzisiaj kawał serducha i kawał zdrowia, żeby to wygrać, no ale niestety, no nie zawsze da się.
Ale mimo wszystko Gnieźnianki są na dobrej drugiej pozycji, tak, w tabeli?
No tak, ja przypomnę, że my od paru lat miejsca takiego wysokiego w tabeli nie mieliśmy, także cały czas idziemy krok po kroku do przodu. No Tczew dzisiaj okazał się po prostu dla nas jeszcze za silny.
To druga przegrana, ale mimo wszystko było 7 zwycięstw do tej pory.
Tak, była bardzo fajna seria zwycięstw. No, chcieliśmy to kontynuować, no niestety się nie udało. Mamy teraz następne mecze. Chcieliśmy bardzo wskoczyć na ten fotel lidera. Myślę, że no, pokazaliśmy dobrą piłkę ręczną, szczególnie dzisiaj w pierwszej połowie, część w drugiej też. No, gdzieś no, wyciągniemy wnioski z tego i myślę, że dziewczyny pokazały mimo wszystko charakter, determinację, walkę. Troszeczkę w końcówce nam ten wynik odjechał. Na nieszczęście jeszcze przydarzyło się parę głupich błędów. Dziewczyny to wykorzystały, ale uważam, że ten wynik jest za wysoki do tego, co się działo na boisku.
Przydałby się doping gnieźnieńskich kibiców.
Tak, tak. No, my cały czas żałujemy, że nie ma tego dopingu naszego, bo to naprawdę, jeżeli było tylu naszych kibiców, to też gra się zupełnie inaczej. Też to deprymuje przeciwnika, a my już sobie potrafiliśmy z tą presją kibiców tutaj radzić i to było naprawdę fajne widowiska. No a tak jesteśmy, no taką mamy sytuację i musimy sobie z tym poradzić.
Trener Sambora Tczew, Adrian Kondrasiuk, dziś lider tabeli, pokazał, że nie na darmo jest na tej pozycji.
Zakładaliśmy sobie, że będzie trudny mecz. Tak ten mecz pokazał, wynik może tego nie pokazuje, ale naprawdę ciężka była pierwsza połowa, widać było wynik na remisie. Później założenia nasze taktyczne, które powiedzieliśmy sobie w szatni, zrealizowaliśmy tak, jak zakładaliśmy też sobie przed meczem i udało nam się wygrać ten mecz. Bardzo się cieszę z tego zwycięstwa. No, pokazaliśmy, że potrafimy grać i wygrywać z każdym. Przytrafił nam się jeden błąd z SMS-em. Cieszę się z tego zwycięstwa.
To już 9. wygrana w tym sezonie?
Chyba tak. Nie liczę, która wygrana. Tam mieliśmy remis i przegraną pokarnych z SMS-em. Zakładamy sobie, że każdy mecz to jest nowa karta i chcemy wygrać każdy kolejny mecz. Na rozrachunek będziemy czekali na koniec ligi. No, chcemy wygrać każdy mecz. Tak mówię do dziewczyn, tak sobie założyliśmy kolejny mecz i zobaczymy, jak będzie na koniec rundy.
W tej 10. kolejce pierwszej ligi Szczypiornistek MKS Urbis Gniezno przegrał niestety z Samborem Tczew 23-33. Drugi wielkopolski zespół, czyli Inline AZS Poznań, pauzował, jeśli chodzi o pozostałe wyniki tej 10. kolejki. Arka Gdynia przegrała z KS-em Kościerzyna 30-38, a MKS Jutrzenka Płock pokonała MTS Kwidzeń 29-27. Jeszcze jesteśmy Państwu winni jeden wynik męskiej pierwszej ligi. Chodzi o mecz Nielby Wągrowiec z KS-em Żukowo. To spotkanie zaległe. No i niestety porażka Nielby Wągrowiec we własnej hali z GKS-em Żukowo 30-36.
Ekstraklasa męskiej koszykówki w Ostrowie Arget Bemslem Stale na 8 minut i 34 sekundy przed końcem spotkania prowadzi z warszawską Legią 74-56. A u nas teraz już o hokejowej Superlidze. Kolejna seria spotkań pod dachem halowej Superligi. Dzisiaj Pomorzanin Toruń wygrał u siebie z LKS-em Rogowo 14-5. Wczoraj w Gnieźnie odbył się mecz, w którym gospodarzem był Grunwald Poznań, ale wojskowi zwyciężyli Gnieźnian ze startu 16-3. W Gąsawie tamtejszy LKS podejmował AZS Politechnikę Poznańską i ekipa z PAŁK LKS Gąsawa okazała się lepsza, zwyciężając 9-7. A my razem z Grzegorzem Hałasikiem zabieramy Państwa na rozgrywane w tej kolejce poznańskie derby AZS AWF kontra Warta.
Komplet zwycięstw AZS-u AWF-u Poznań w lidze halowego hokeja. 5-1 w sobotę zwycięstwo z Wartą Poznań. Mateusz Nowakowski ze zwycięskiego zespołu.
To, że mamy komplet punktów, to nigdy przed meczem nie jest tak, że my te 3 punkty inkasujemy przed rozpoczęciem pierwszego gwizdka, prawda? To, że Warta strzeliła nam bramkę, to też przez nasze niepotrzebne, głupie błędy na początku meczu. Próbowaliśmy coś grać, nie wychodziło. Traciliśmy troszkę cierpliwości. Później się pojawiały właśnie niepotrzebne błędy i dlatego Warta nas złapała. Wyszliśmy na drugą połowę w pełni zmotywowani i szybka bramka na początku, później nam zdecydowanie ułatwiła dalszą część gry.
Myślę, że też ważny moment był przy stanie 1-1, gdy Warta miała 2 krótkie rogi z rzędu i jeszcze rzut karny niestrzelony przez Waldemara Rataja. Utrzymał się remis, a potem wy wyszliście na prowadzenie.
Niestrzelone karne to są takie punkty zwrotne w meczu. Tutaj też duża zasługa naszego bramkarza, który w tym sezonie też pokazuje bardzo wysoką dyspozycję. Jeżeli przeciwnikowi nie idzie, no to my łapiemy wiatr w żagle i my się rozpędzamy. I dobrze, że rozpędziliśmy się w drugiej połowie, a nie dopiero w czwartej, bo moglibyśmy tego nie dogonić. 5-1 troszkę nie odzwierciedla tego, co się działo na parkiecie. Cieszą bramki Łukasza Kosmoczewskiego w końcu, bo ucieka w tej klasyfikacji strzelców. Wiadomo, nie to jest najważniejsze. Dla nas najważniejsze jest komplet punktów i utrzymanie fotelu lidera, mam nadzieję.
4 mecze, 4 zwycięstwa, 3 spotkania do końca, bo tak w tym roku sezon wygląda. No właściwie wszystko jest w waszych nogach, w waszych rękach, w waszych, jakby to nie zabrzmiało, laskach.
I chyba też głowach, bo to na pewno jest coś, czym się wcześniej nie spotkaliśmy, bo to zawsze my goniliśmy Grunwald, tak jak cała nasza polska liga. Jesteśmy w innej sytuacji, ale to też nie jest tak, że my jesteśmy jakoś super sparaliżowani, że jesteśmy na pierwszym miejscu. Wszystko w naszych nogach, wszystko w naszych laskach i my tutaj absolutnie nie obracamy się w tył, tylko idziemy po swoje.
Michał Wachowiak, Warta Poznań. Prowadziliście za AZS-em AWF-em 1-0.
Właściwie 3/4 meczu dobrze graliśmy. Mecz cały czas na styku prowadziliśmy. Chwila dekoncentracji po przerwie, zaraz strzeli bramkę. Mieliśmy swoje sytuacje karne niewykorzystane. No, niestety jak się strzeli jedną bramkę w meczu, to ciężko wygrać. Także no, wynik 5-1 to wcale nie odzwierciedla tego, bo już trzeba było zaryzykować. Dla nas liczyło się dzisiaj tylko zwycięstwo, także musieliśmy zaryzykować już.
No właśnie, bo w końcówce wycofany bramkarz, jeszcze przy stykowym wyniku i dlatego ten rezultat taki wysoki.
Tak, no przy 3-1 zostały 4 minuty do końca, wycofaliśmy bramkarza. Sytuacja jakaś była, niestety jedną długą piłkę zagraliśmy bramkę i tak się skończyło. Fakt jest taki, dobre mecze, ale 0 punktów. Zawsze trochę zabrakło. Niestety na hali chwila nieuwagi, traci się bramki i potem jest ciężko. No i zostało nam walczyć o jak najwyższe miejsce i myślę, że w następnych meczach już powinniśmy pokazać, że jednak zasługujemy na więcej.
Opowieścią o hokejowej Superlidze kończymy pierwszą część spotkania z muzyką i sportem na antenie Radia Poznań w audycji w sportowym rytmie. Jeszcze zajrzyjmy do Ostrowa. 76-61 Stal prowadzi z koszykarzami warszawskiej Legii. My usłyszymy się ponownie po 19:00.